Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Droga. Po wakacyjnej, prawie 3-miesięcznej przerwie z radością znów spotykamy się na internetowych łączach radia. Mam cichą nadzieję, że nie tylko my, to znaczy wrocławscy redaktorzy, cieszymy się ze spotkania z Państwem, ale także i słuchacze radia stęskniliście się za naszymi audycjami. Wobec tego zaczynamy. Witają Was
ojciec Mariusz,
Krzysiek Krężlak,
Ania,
Wojtek,
Maria,
przy mikrofonie Basia Lisowska. Na początek zaśpiewajmy pieśń do Ducha Świętego, aby był obecny w nas i wśród nas. A zaśpiewa pieśń Diakonia Muzyczna, która nazywa się Biedak zawołał.
Miłości przyjdź.
Dzisiejszym tematem jest rozmowa o świętych i nie tylko o świętych, ale o ludziach, którzy towarzyszyli Jezusowi w Jego drodze na Golgotę. Jacy oni byli? Dlaczego szli z Jezusem? Byli z Nim z miłości, a może przymuszeni, a może z racji swojego zawodu, wykonując polecenie swoich dowódców? W naszym życiu spotykamy wielu ludzi, którzy mają nierzadko wpływ na nasze postępowanie, myślenie, którzy kształtują naszą osobowość. A jak było z tymi, którzy szli z Jezusem? Czy możemy zauważyć w nich jakąś zmianę wypływającą z bliskości z Jezusem? Czasami wystarczy chwila, czasami pół życia, żeby zrozumieć, co inni chcą nam przekazać dobrego. Wróćmy jednak do zasadniczego pytania. Kto był w tej ostatniej drodze razem z Jezusem? Na pewno byli to rzymscy żołnierze, dozorcy, siepacze, kaci, oprawcy, ale to nie oni są bohaterami naszej audycji, może z wyjątkiem pewnego żołnierza, ale o nim wspomnimy później. Wszystko zaczęło się od wydania wyroku. A ten wyrok wydał
Piłat. Poncjusz Piłat. Zacznę od takiej anegdotki. Niedawno opowiadał mi ktoś, że był z pielgrzymką w Ziemi Świętej, ze swoją grupą, ze swojej parafii czy ze swojego miasta. No i w tym czasie, gdy byli w Jerozolimie, nawet troszkę dalej, w innej części, ale na Starym Mieście, wybuchł tam jakiś tumult, nieporozumienie, musiała interweniować policja. Okazało się, że przyczyną tego tumultu, inicjatorem był człowiek z ich grupy. Dlatego, że będąc na Starym Mieście, przechodził właśnie, był na tej drodze Via Crucis, czyli drodze krzyżowej Pana Jezusa, tą tradycyjnym tym szlaku, gdzie przechodzą grupy, które się modlą, odprawiają drogę krzyżową, a w tym czasie tam normalnie toczyło się życie. Ludzie przechodzili, handlowali i on był oburzony tym, że tutaj właśnie przechodzi grupa, modlą się, a tutaj ktoś tam handluje, jakaś Arabka czy Żydówka, ktoś tam z mieszkańców miejscowych. No i zaczął tam się krzyczeć, zwracać uwagę, no i oczywiście wybuchła awantura. Więc musiała przyjechać policja. I to jest nasze nieraz wyobrażenie, że jak przychodził Pan Jezus, to wszyscy tym się interesowali. To było jedno z wielu ukrzyżowań, jeden z wielu takich pochodów, które urządzali Rzymianie, przeprowadząc tego skazańca, właśnie od, nazwijmy to, tego miejsca, czy pałacu, ale pałac to chyba za duże wyobrażenie, za duża nazwa, namiestnika, dosłownie nie namiestnika, zaraz wyjaśnimy, właśnie na miejsce, na Golgotę, czyli na to urwisko, czy skałę, gdzie właśnie ukrzyżowano Pana Jezusa. Więc zdajemy sobie sprawę, że dla nas to jest najważniejsze wydarzenie, my to odczytujemy i wiemy, że było najważniejsze wydarzenie w dziejach świata, dlatego tak się interesujemy również. Natomiast dla wielu ludzi to ciągle jest jedno z wielu wydarzeń i na pewno znana postać Pan Jezus, ale tak jak i w tamtych czasach niektórzy przechodzą obojętnie, nie ma się co dziwić. Natomiast na pewno również nasze to pogłębienie właśnie wiedzy, kim był Piłat, Weronika, Szymon z Cyreny i tak dalej, na pewno może służyć także i naszemu, nie tylko naszej wiedzy, ale naszej wierze również, żeby samemu być takim świadkiem drogi krzyżowej. Sam Piłat, no oczywiście jak znamy najpierw z Ewangelii, a potem także ze świadectw historyka żydowskiego, który nazywał się Józef Flawiusz i które to znowu potem odpisy były przekazywane dalej, aż dotarły do naszych czasów, był tak zwanym prefektem Judei. Trzeba pamiętać, że Judea była prowincją rzymską, ale nie samodzielną wielką prowincją rzymską. Ona podlegała właściwie pod namiestnika Syrii, a ona była tylko częścią oczywiście tej prowincji. Rzymianie przejęli władzę w tej Judei na skutek oczywiście swoich podbojów, to jest pierwszy wiek oczywiście przed narodzeniem Pana Jezusa. I w pewnym momencie w VI roku zapanowania cesarza Oktawiana przestaje być ta Judea etnarchią tak zwaną, czyli taką jednostką mniejszą od królestwa i bezpośrednio zostaje wcielona do cesarstwa rzymskiego. I do 44 roku, lat 40., już za cesarza Klaudiusza, istnieje właśnie jako osobna taka jednostka administracyjna, na której czele nie stoi namiestnik, ale najpierw prefekt, i właśnie Poncjusz Piłat był prefektem, a potem prokurator. A potem znowu stała się królestwem. I zadania tego oczywiście urzędnika stojącego na czele takiej jednostki to utrzymywanie porządku, całej władzy cesarskiej, oczywiście zadania fiskalne, podatkowe, był jedynym, który miał prawo wydawać wyroki śmierci, dowodzenie także podległymi mu jednostkami rzymskimi. I tych zaczasów, tych jednostek, nie, zaczasów Pana Jezusa, męki Pana Jezusa nie było aż tak wiele, bo to bodajże było 5 kohort, czyli około 500, najprawdopodobniej może trochę więcej tych może nawet parę tysięcy, zdarzy jak liczyć oczywiście jednostek żołnierzy rzymskich, jedna jednostka jazdy, bo Judea wcale nie była wielką prowincją. Poncjusz Piłat, niewiele o nim wiemy, dlatego że właściwie wszystko, co właśnie przetrwa w naszej wiadomości dzięki męce Pana Jezusa. I wiemy, że mamy takie przysłowie, nawet powiedzenie w polskim języku. Znalazł się jak Piłat w kredo. Znalazł się tylko dlatego, że jest w kredo, czyli w wyznaniu wiary, to możemy, to więcej wszyscy znają jego imię i wszyscy mogą czegoś o nim się dowiedzieć. Jego czas rządów czy administracji to jest około 10 lat, od 26-27 roku. To jest od panowania cesarza Tyberiusza do około 36 roku, czyli już panował właśnie Kaligula. I to nie była prowincja zaszczytna. Nie jechało się do Judei w nagrodę. I to nam by tłumaczyło potem ten lęk Poncjusza Piłata opisany w Ewangelii. Jeżeli nie wydasz na wyroku na Pana Jezusa, to nie jesteś przyjacielem cesarskim. On już był, można powiedzieć, tak na cenzurowanym. I łatwo mógł stracić łaski u cesarza, który oczywiście opierał się tylko na tym, co donieśli inni urzędnicy. Czasem taki urzędnik był wzywany do Rzymu, ale wiemy, że ta podróż też trwała nieco dłużej, więc to nie wszystko było takie proste. Łatwo można było właśnie wpaść w niełaskę cesarską. Poncjusz Piłat, co było jego imieniem, a co było nazwiskiem? Wydaje się, że bardziej prawdopodobnym jest to pierwsze. Poncjusz, to jest jego imię. Nieraz w kredo właśnie mówimy pod Ponckim Piłatem. Piłat to był raczej przydomek. Poncjusz znaczy, że pochodził z okolic Pontu, to jest Azja Mniejsza, albo jego rodzina pochodziła. A on był obywatelem rzymskim, ale nie do końca nie wiemy w ogóle, w jaki sposób zyskał to obywatelstwo. Czy zostało kupione, czy za jakieś zasługi zostało nadane jemu, czy jego rodzinie wcześniej. Tak jak pamiętamy, święty Paweł również był obywatelem rzymskim. I Poncjusz Piłat włada oczywiście w Judei twardą ręką. Tam są opisy zamieszek, które tłumił bardzo krwawo. Nieraz musiał ustępować oczywiście także przed zburzonym tłumem, bo są to również granice władzy. Miał zatargi z Żydami, ponieważ w twierdze Antonia, to jest twierdza zbudowana obok świątyni rzymskiej, grująca nawet nad świątynią żydowską, przepraszam, w Jerozolimie, umieścił wizerunki cesarza, więc oczywiście w religii żydowskiej nie wolno było umieszczać takich wizerunków, to drażniło Żydów. No i przyprowadzają do niego Pana Jezusa i wydaje wyrok. Co dowiadujemy się z Ewangelii o Piłacie? Oczywiście jest żona Piłata, której imienia nie znamy. Gdzieniegdzie, na przykład w tradycji prawosławnej wymieniane jest jej imię, ale nie jest ona może aż tyle tak ważna, co to, że najprawdopodobniej reprezentował on taki światopogląd czy pogląd filozoficzny, który nazywamy sceptycyzmem. To znaczy wątpienie w to, czy cokolwiek można poznać. Albo czy można w ogóle poznać prawdę. I to są te słowa. Cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? I potem to jest przyczynek do tego, żeby Pan Jezus mówił właśnie objawiał samego siebie jako króla prawdy. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Ja jestem z tego właśnie Królestwa Prawdy. Ja sam jestem prawdą, wiemy z wcześniejszego fragmentu Ewangelii. Piłat wydaje wyrok na Pana Jezusa. Pamiętamy także z Ewangelii na początku ubiczowanie, chce, nie zgadza się, nie chce, zostaje przymuszony. Być może to w jakiś sposób gdzieś tam w nas sympatię nieraz wobec Piłata budzi, no tak no nie chciał, ale musiał, w takiej konieczności został postawiony. Ale nie łudźmy się, dla Piłata to nie było jakieś wielkie wydarzenie, wydanie wyroku na Pana Jezusa. Jedna z wielu spraw, które musiał załatwić tego dnia, czy także w innych miejscach, gdzie musiał się udać. Więc Poncjusz Piłat jest dla nas, na pewno może być przykładem, nie wiem jak uważają tutaj szanowni redaktorzy także, człowieka, który znajduje się chcący, niechcący, w oku ważnych wydarzeń, który staje się oczywiście świadkiem tego, co jest najpiękniejsze, najważniejsze, to znaczy miłości Pana Boga, ale jednocześnie z taką postacią no, dramatyczną, że nie do końca potrafi rozpoznać to, gdzie jest, kim jest i jaka rola została mu przypisana. No i także człowieka zalęknionego, który boi się bardziej może właśnie o swoją skórę i o swoje urzędy niż właśnie o tę prawdę, która mu się właśnie objawia. Co się wydarzyło potem, gdy Piłat już odszedł z Judei, nie wiemy. To jest przedmiotem legend najróżniejszych chrześcijańskich. Nie mamy żadnych pewnych wiadomości na jego temat.
No tak, ojcze, ale jest ważna też sprawa. Mimo wszystko Piłat wydał Syna Bożego na śmierć. Dla mnie to jest też taki przykład, żeby się bardzo zastanawiać, jeśli przypadnie czasem mi wydawanie jakichś wyroków, sądów, żeby nie iść na kompromisy, bo to może bardzo dużo kosztować. I nie tylko mnie, ale i też drugą osobę. I w rzeczywistości można ryzykować swoim zbawieniem, co jest najistotniejsze.
Ale to dotykamy tutaj też takiego zagadnienia, co by było, gdyby Piłat nie wydał wyroku na Pana Jezusa, tak? Co by było, gdyby nie było Judasza? Gdyby Judasz nie zdradził i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że owszem, to są ważne pytania, Krzyśku, co mówisz i trzeba sobie to na pewno zadawać, szukać odpowiedzi i samemu także być, no może przykładem, na pewno trzeba być przykładem wiary, która wyciąga konsekwencje, także z samej siebie, to znaczy widać to w czynach. Natomiast jest też no, tu w tym wszystkim taka Boża opatrzność, że Pan Jezus, wiedząc jak co się wydarzy, jak się zachowa Piłat, jak się zachowa Judasz, chociaż akurat o nim nie mówimy, bo nie ma go na drodze krzyżowej, bo wiadomo, Judasz już wcześniej ginie nam z pola widzenia, to jednak Bóg wykorzystuje to, czy używa tych konkretnych ludzi, ich postaw, żeby przeprowadzić mimo wszystko, nawet złych postaw, żeby przeprowadzić swoje cele, żeby przeprowadzić swoje zamiary, to znaczy zbawić człowieka.
To prawda, co mówisz, ojcze, ale mimo wszystko ja dalej podtrzymuję tą swoją tezę. Rozmowa Jezusa z Piłatem. Pan Jezus cały czas w rozmowie pragnie, jak gdyby, żeby Piłat nie wchodził w ten nieprawy osąd. Pragnie jego zbawienia, pragnie jego prawości, tłumaczy mu.
Piłat jest wolny. Pan Jezus daje szansę, to co mówisz, daje mu wolność. Daje mu wolność, tak? Jest wolny, Piłat może wybrać tak, a wybiera inaczej. Ale mimo wszystko...
Po części zgadzam się z ojcem, tak.
Mógł wybrać, ale wybrał inaczej, tak? Ale Pan Jezus nawet ten jego zły wybór nie jest, może tak, jego zły wybór nie jest przeszkodą do tego, aby Pan Bóg przeprowadził właśnie, dokonał zbawienia człowieka.
Tak, to prawda. Bóg jest wszechmogący.
Dla mnie też jest...
Zna wszystkie nasze zamiary, których dokonamy i czyny, których dokonamy w przyszłości. Co nie determinuje naszej wolności.
Oczywiście,
w żaden sposób. Ale Pan Jezus w swojej mocy, wszechmocy, wie, co się wydarzy w przyszłości.
Ja bym tu jeszcze tylko zwrócił uwagę na to, że Piłat jest przykładem człowieka uwikłanego. I być może też właśnie ten jego wybór, wolny, o którym mówimy, jest już odległym w czasie owocem jakichś wcześniejszych jego wyborów życiowych. No bo został namiestnikiem, czyli musiał jakoś tam się wspinać po tych szczeblach kariery. A wiadomo, jak to było w Rzymie starożytnym, nie tylko zresztą w Rzymie. I faktycznie mógł się obawiać o swoją przyszłość, gdyby faryzeusze, gdyby Żydzi donieśli na niego Cezarowi, no mogłoby się to skończyć dla niego tragicznie. No niemniej właśnie, to jest bardzo ciekawy moment, w którym także i my stajemy w naszym życiu. Czy wchodzić na pewne drogi, na których później możemy stać się Piłatami. I w kluczowym momencie naszego życia możemy podjąć tragiczny wybór, właśnie zabić Syna Człowieczego. No, zabić Pana Jezusa w drugim człowieku, w wielu ludziach na przykład. Zabić na koniec samego siebie i utracić zbawienie. Więc to jest takie memento dla wszystkich ludzi chyba, którzy gdzieś wspinają się wysoko albo już wysoko są postawieni, żeby może jeszcze, póki jest czas, żeby się przyjrzeli tej swojej drodze i swojej sytuacji, żeby to nie doprowadziło ich do ostatecznej tragedii.
Dla mnie postać Piłata jest też takim ostrzeżeniem przed tym, żeby nie relatywizować rzeczywistości i żeby się mocno trzymać prawdy. Ponieważ żyjemy teraz w takich czasach, że właściwie niektórzy uważają, że każdy ma swoją prawdę, a prawda jest jedna.
Chyba, że wszyscy będą mieli Pana Jezusa. Wtedy będzie miał każdy swoją prawdę i to będzie ta jedna prawda. I amen, niech tak się stanie.
Na pewno potrzeba dużo takiej otwartości. Patrząc na Piłata, także mówiąc o prawdzie, potrzeba dużo w człowieku otwartości i pokory. I no też uznania tego, że nie zawsze robiłem wszystko dobrze, że potrafiłem się mylić, żeby potem przyjąć tę prawdę. Czyli to jest właśnie to nawrócenie. No Piłat tego nie przyjął.
Pan Jezus idzie na drogę krzyżową i na tej drodze spotyka swoją matkę.
No właśnie, i w tym morzu nienawiści na drodze staje matka. Jest to niesamowita pewnie ulga dla Jezusa, ale jednocześnie jakże wielki ból. Zdaje sobie sprawę, że matka widzi go, w jakim on jest stanie, jak jest bardzo pobity. Musimy też wiedzieć, że Maryja nie jest tylko matką Jezusa. Jest jego najdoskonalszą uczennicą, która wyraziła zgodę na ten cały plan Bożego zbawienia. Tak jak Jezus swoim uczniom mówił o tym, że będzie jako Syn Boży będzie musiał być wydany, że będzie umęczony, będzie zabity i że zmartwychwstanie. Pewnie tak samo, chociaż nie mamy tego w Ewangelii na 100%. Ja tak uważam, że o tym rozmawiał ze swoją matką. Także matka Jezusa, Maryja, była w pełni świadoma tego, co się dokonuje. Dlatego była niesamowicie, jej serce było przepełnione bólem, rozdarciem, tak samo jak i serce Jezusa. I w takich okolicznościach ja widzę, że się spotykają te dwie święte osoby. W morzu tej nienawiści, w morzu nawet i obojętności, bo tak już, jak już ojciec wspomniał, takie wyroki się dokonywały i niektórych to już być może nawet nie wzruszało, dla niektórych to była jakaś tam jadka, gratka, a tu się spotykają dwie osoby przejęte do siebie niesamowitym bólem, miłością. No i ja tak to widzę. Nie wiem, jak wy na to patrzycie.
Ja powiem, że jak byłam w Ziemi Świętej i szłam tą drogą krzyżową, którą Pan Jezus przemierzał, i przypadło mi jak gdyby w udziale czytanie rozważania właśnie tej czwartej stacji, i wtedy do mnie tak jakoś bardzo mocno dotarło, że całe szczęście, że w tym wszystkim, co się dzieje dookoła, Jezus nie był sam. Miał przy sobie osobę, która go bardzo kochała i wspierała.
Ale obok matki szła jeszcze Maria Magdalena i szedł Jan.
Podążali gdzieś najprawdopodobniej, ale nie mamy pewności. Bo musimy pamiętać, że część tych postaci na drodze krzyżowej to są, które fakty są udokumentowane, a tak jak Krzysiu wspomniał także, część to jest no, z tradycji tylko.
Ale wydaje mi się, że ta tradycja, która właśnie o tym mówi, jest taką właściwą postawą, no bo matka nie mogła zostać sama, nie mogła sama iść w tym pochodzie. No na pewno towarzyszyły jej najbliższe te osoby, wspierały ją w tym wielkim bólu, które one zresztą też chyba odczuwały.
Tak, ale jest taki argument, argument powiedziałbym trochę z uczuć. To tak jak zdarzyło się już w świętej pamięci, jeden z naszych ojców był kiedyś w Ziemi Świętej, to też taką anegdotkę powiem, i dowodem na to, że Pan Jezus zmartwychwstał, było to, że on tam płakał, że ten ojciec tam będąc na pielgrzymce płakał w miejscu zmartwychwstania Pana Jezusa. Jak Pan Jezus mógł nie zmartwychwstać, skoro on tam był i płakał? Więc to jest na pewno dowód na to, że Pan Jezus zmartwychwstał. Natomiast zdaję sobie sprawę oczywiście, że skoro Matka Najświętsza potem jest pod krzyżem i tam jest święty Jan, umiłowany uczeń, to najprawdopodobniej on towarzyszy także jej wcześniej. Jeżeli jest tradycji znowu spotkanie na drodze krzyżowej, to pewnie gdzieś tam jest obok również i święty Jan. Święty Jan. Czy ta Maria, to jest Maria Magdalena, to są zdania podzielone znowu. Czy to jest, bo jest wiele kobiet o imieniu Maria. Mamy również pośród nas Marię, ale wiele kobiet występuje w Ewangelii o tym imieniu i to także nam się niekiedy może nakłada się, po prostu myli. Która z nich? Która to z nich? Dokończymy oczywiście także ten wątek Marii Magdaleny i Jana, bo on jest bardzo ciekawy. Natomiast sam udział Matki Najświętszej w drodze krzyżowej, mamy w naszej tradycji chrześcijańskiej takie wezwanie Matki Bożej, Matka Boża Bolesna, Mater Dolorosa. To dotyczy nie tylko właśnie samego ukrzyżowania, również właśnie spotkania z Panem Jezusem na drodze krzyżowej. Maryja, która współprzeżywa, czy też która współcierpi. Nawet w tej pieśni, czy nawet pieśni, może wersecie, który śpiewamy przy drodze krzyżowej: i ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Maryja jest obecna od początku do końca dzieła zbawienia, od chwili zwiastowania do zesłania Ducha Świętego.
Tylko że Maria jako Matka Jezusa szła tam z wielkiej miłości. Natomiast nie wszyscy, którzy towarzyszyli w drodze Jezusa na Golgotę, czynili to z wielkiej miłości ku Niemu. Przykładem jest
Szymon z Cyreny. Jego udział w drodze krzyżowej jest udokumentowany, ponieważ piszą o nim ewangeliści. Święty Marek pisze tak: i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, aby niósł krzyż jego. Święty Łukasz pisze: i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Szymon pochodził z Cyreny w Afryce Północnej, gdzie znajdowała się liczna żydowska kolonia. Żydzi stanowili tam około 25% mieszkańców. Mógł więc być Żydem i jak wszyscy pobożni Żydzi rozsiani w koloniach wokół Morza Śródziemnego, pielgrzymował na święto Paschy do Jerozolimy. Z kolei Katarzyna Emerich przedstawia go jako poganina, który był ogrodnikiem i jak wielu innych ogrodników przybywał corocznie przed świętami do Jerozolimy z żoną i dziećmi i najmował się do obcinania krzewów. Droga krzyżowa Pana Jezusa nie była długa, jednak ciężar krzyża, jaki włożono na Jezusa, był bardzo duży, a jego siły były wyczerpane i Rzymianie być może obawiali się, że Jezus wycieńczony może umrzeć przedwcześnie, dlatego zatrzymali Szymona i przymusili go do dźwigania krzyża. Rzymianie mogli przymusić praktycznie każdego, by dźwigał różne przedmioty, postąpili więc zgodnie z obowiązującym prawem rzymskim. Istnieje legenda przedstawiająca dalsze losy Szymona. Przekazał ją Giovanni Papini, włoski pisarz. Jezus odwdzięczył się Szymonowi natychmiast, przywracając zdrowie jego choremu synowi, który dotknął ramienia, na którym ojciec dźwigał krzyż. Potem następuje seria szczęśliwych zdarzeń, m.in. znalezienie zakopanego w ziemi garnca z monetami. Jako bogaty człowiek Szymon wyjechał z rodziną do Rzymu. Swoich sukcesów nie odnosił jednak do pomocy ukrzyżowanemu Jezusowi. Wstydził się jej, a nawet wypierał. Natomiast już w Rzymie wyolbrzymiał swoją rolę. Mimo to miał nie przyjąć chrztu. Święty Paweł w liście do Rzymian załącza pozdrowienia dla Rufusa, którego tradycja utożsamia z synem Cyrenajczyka. Legenda utrzymuje bowiem, że jego żona i przynajmniej jeden z synów zostali chrześcijanami. Podczas prześladowania za Nerona Szymon, mimo że się tego wypierał, został oskarżony jako chrześcijanin, uwięziony i skazany na śmierć. Zawieszony na krzyżu, nasycony smołą, spłonął jako pochodnia oświetlająca ogrody Nerona. Jest też ciekawa historia związana z herezją doketów, która się zrodziła pod koniec I wieku. Głosiła ta herezja, że ludzkie ciało Jezusa było pozorne. Nie był Bogiem wcielonym, ponieważ gnostycy nie dopuszczali jakiegokolwiek związku między bytami duchowymi a materią. Jako Bóg nie mógł też cierpieć. Kto więc umarł na krzyżu? Na Golgocie, jak głosili doketi, śmierć poniósł Szymon z Cyreny. Gdy doniósł tam krzyż Jezusa, w momencie zamieszania Jezus przybrał rysy jego twarzy, a jemu nadał własne rysy. Na Kalwarii więc przybito do krzyża Szymona. Jezus zaś, nie będąc niepokojonym przez nikogo, odszedł z Golgoty i ukrył się wśród swoich uczniów, a po 40 dniach wrócił do nieba. Te dość dziwaczne stwierdzenia znajdowały wielu zwolenników. 5 wieków później podjął je Mahomet i włączył do swej nauki o proroku Jezusie. Szymon z Cyreny został przez muzułmanów uznany za sobowtóra Jezusa, który zamiast niego został ukrzyżowany na Golgocie.
Gdy myślę o Szymonie z Cyreny, to przychodzą mi na pamięć te słowa Ewangelii, gdy Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, to nie jest mnie godzien. Oczywiście nie trzeba traktować pługa i krzyża tak samo, to jest jasne, ale chodzi o porównanie Szymona, który przyłożył rękę do zbawienia, przyłożył rękę do krzyża Pana Jezusa, a cały czas, mógł traktować, według oczywiście tradycji, to się zmieniało w nim to nastawienie, ale przynajmniej na początku traktował to jako jakiś przymus, czyli wstecz się oglądał. Taki człowiek, wtedy jego czyn nie miał wartości dla niego osobiście, dla Szymona. Dopiero wtedy, gdy, jeśli tak wierzyć właśnie tym tradycjom, które mamy, że on się nawrócił, czy że przyjął właśnie to, co Pan Jezus mu ofiarował, tę łaskę, że widział to jako łaskę, a nie przymus, to wtedy oczywiście ma to dla niego również takie działanie zbawcze. Szymon z Cyreny to tak dla mnie przykład człowieka troszeczkę podobnego jak Piłat, podobnego do Piłata, który przypadkiem znajduje się w centrum wielkich wydarzeń, ale jest różnica między nim a Piłatem, to znaczy Szymon, jest w nim pewna pokora. Przyjmuje to, co się dzieje na drodze krzyżowej, nawet jeżeli jest jakoś zmuszony do tego, na początku przynajmniej. I jest dla mnie takim zachętą do tego, że może ten trudny moment czasem przymuszenia do różnych rzeczy przetrwać, wytrzymać. Nie złościć się, nie odrzucać, nie wierzgać, a przyjdzie zrozumienie, dlaczego w danym miejscu jestem.
Według objawień Anny Katarzyny Emerich, to Szymon, który początkowo był przymuszony do niesienia tego krzyża, to po niedługim czasie doświadczył u siebie dziwnej zmiany. Ogarnęło go niezwykłe wzruszenie, co spowodowało, że Szymon już z własnej woli chciał pomóc Jezusowi i nieśli krzyż razem do końca drogi. I może odniosę się do tego, co właśnie powiedział przed chwilą ojciec, że jeżeli nawet jesteśmy przymuszeni, to jeżeli jest to dobry cel, do którego jesteśmy przymuszeni, to warto uzbroić się właśnie w cierpliwość, bo być może zaowocuje, tak jak według wizji Katarzyny Anny Emerich, przemienia się nasze serce, nasze wnętrze i wychodzi z tego coś dobrego.
Czy Szymonami z Cyreny nie jesteśmy my wszyscy? Przecież na każdego przychodzi choroba. Nikt nie pragnie choroby. Nikt nie pragnie umierania, agonii, śmierci. I w pewnym momencie widzimy, nie mamy możliwości innej. Chorujemy, nasze ciało słabnie, a potem dopiero przychodzi zrozumienie. Jestem tak w tym miejscu, gdzie jest Jezus, albo Jezus jest w tym miejscu, gdzie jestem ja.
Tak, czyli byli ludzie, którzy szli z miłości, z Jezusem, dlatego że byli przymuszeni do tego, ale była też i postać bardzo świetlista, jasna, piękna, którą wspominamy w tradycji Kościoła jako świętą. A jest nią?
Święta Weronika. Święta Weronika jest kobietą, która żyła w pierwszym wieku i jest z Jerozolimy. Nie wiadomo, czy Święta Weronika była tylko przechodniem na drodze krzyżowej Jezusa, czy też była jedną z kobiet, które towarzyszyły w ciągu życia Jezusowi. Święta Weronika jest tą kobietą, która ociera Jezusowi cierpiącemu twarz chustą. Jezus odwdzięcza się, zostawiając swój wizerunek na tej chuście. I Święta Weronika, jak mówią legendy, nie nazywała się Weroniką, tylko Serafią. Dopiero później przejęła to imię, a imię to z greko-rzymskiego słowa oznacza prawdziwy wizerunek, vera icon. Święta Weronika, właśnie okazując współczucie i takie zjednoczenie się też w tym cierpieniu i bólu z Jezusem, chce mu pomóc, tak? Jakby pokazuje postawę też służby. W włoskich legendach mówi się o tym, że ta chusta z wizerunkiem Pana Jezusa została wykorzystana przez świętą Weronikę, kiedy Cezar Tyberiusz był chory. Ona, nakładając go tą chustkę na niego, Pan Jezus spowodował, że on został uzdrowiony. Tą chustę przekazała ona papieżowi Klemensowi, a później jego następcom. Ta chusta przez niektórych jest uznawana, że pozostaje w Manopello, chociaż nie wszyscy się z tym zgadzają, ponieważ na chuście tej jest wizerunek człowieka w agonii. I też uznaje się, że Święta Weronika, z kolei w legendach francuskich uznaje się, że Święta Weronika wyszła za mąż za nawróconego Zacheusza. I potem towarzyszyła temu Zacheuszowi w drodze do Rzymu, gdzie on pozostał jako pustelnik. W żadnej z Ewangelii ta postać nie jest udokumentowana, nigdzie się nie pojawia. Jedyne co, to pojawia się w szóstej stacji Drogi Krzyżowej. Myślę, że ta postawa realizuje się nam w współczesnych czasach, kiedy pomagamy drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie, w cierpieniu, kiedy trwamy przy tym drugim człowieku i zauważamy te jego potrzeby.
Rozważając Drogę Krzyżową zawsze, no zazwyczaj, może nie zawsze, ale często przy tej stacji Drogi Krzyżowej zwracam uwagę na miłość bliźniego, na tą wrażliwość, o której, Haniu, wspomniałaś. Takiej otwartości człowieka, wrażliwości na cierpienie. Nieraz mówimy o tym, że tak wyobrażamy sobie, duchowo oczywiście, że ta Weronika się przedziera przez kordon żołnierzy, czy przez jakiś tam strażników, którzy otaczają, czy zaprowadzają porządek, żeby ten pochód z Panem Jezusem mógł się przecisnąć między tymi przechodniami, bo to nie było tak, że nagle wszyscy rozstępowali się, bo coś tam, trzeba było ich kijami pewnie tam jeszcze niektórych poczęstować, żeby to mogło się dokonać, ale przeciskająca się, żeby obetrzeć właśnie twarz Jezusa. Obetrzeć twarz Jezusa, no drugiego, w drugim człowieku. I również takie, co daje mi drugi człowiek, nie? Co daje mi miłość drugiego człowieka, dobry uczynek. Co Jezus mi zostawia, właśnie w tym będący drugim człowieku, co Jezus zostawia w mojej duszy, w moim sercu, swoje odbicie.
Ale też taka odwaga jej, że potrafiła zapomnieć o sobie w tym wszystkim, tylko na pierwszym miejscu postawiła tego człowieka potrzebującego.
Właśnie, mnie też zachwyciła w Weronice postawa wielkiej odwagi, bo tak jak już wspomniał ojciec, ona prawdopodobnie musiała się przedrzeć przez ten kordon żołnierzy, siepaczy, oprawców, i oni w pewnym momencie, jak mówi Anna Emerich, osłupieli ze zdumienia i dlatego Weronika mogła dostać się tak blisko przed oblicze Pana Jezusa i otrzeć Mu twarz swoją chustą. A ciekawa jest też historia, że takie chusty dawniej właśnie Żydówki nosiły zawsze ze sobą, przewieszone przez szyję i ramię, a to był pewien symbol noszenia takiej chusty. To był duży kwadrat, prostokąt materiału. Właśnie dlatego, że kiedy spotkały człowieka, który był zapłakany, który był skrzywdzony, który okazywał, że potrzeba okazać mu miłosierdzie, to właśnie one ocierały tą chustą twarze tych ludzi. I stąd ta cała Boże historia, że święta Weronika w tradycji Kościoła ociera twarz Panu Jezusowi. Zresztą jak dowiadujemy się też z tych objawień, to święta Weronika ginie śmiercią głodową, jest zamęczona po prostu jako chrześcijanka, jako ta, która wyznaje naukę Jezusa Chrystusa i tak umiera.
Ja bym tu jeszcze może zwrócił uwagę na coś takiego, że święta Weronika jest właśnie dla nas takim znakiem sprzeciwu wobec tej całej obojętności, z jaką do męki pańskiej podchodził tłum. I nawet prawdę mówiąc, kto wie, czy ona sama nie poszła z ciekawości zobaczyć, co się będzie działo. Ale okazuje się, że tylko w niej jednej coś pękło, albo już sama przyszła pełna współczucia, albo w trakcie tej drogi, tej egzekucji pękło coś w niej i ona jako jedyna słaba kobieta odważyła się otrzeć twarz Panu Jezusowi, a nie odważyły się inne kobiety, tym bardziej mężczyźni, szanowani ojcowie rodzin, zacni obywatele i tym podobne persony, których pewnie było pełno na tejże drodze. No to myślę, to jest też właśnie takie wezwanie do tego, żeby się przyglądać sobie, kim ja jestem wtedy, kiedy na moich oczach męczą Pana Jezusa. Czy jestem tylko obserwatorem, czy stać mnie na to, żeby stać się świętą Weroniką.
Przemieniaj mnie.
Kolejna grupa osób, które spotykają Jezusa na drodze, są to niewiasty płaczące. Nie wiemy dokładnie, czy to była grupa niewiast pochodzących z Jeruzalem, czy też grupa niewiast, które szły za Jezusem, wmieszane w tłum. Nie jest to istotne. Istotne jest to, co one właśnie zrobiły i przesłanie Jezusa. One ze swojej litości użalały się nad Jezusem. A Jezus im odpowiedział, że nie chodzi o to, żeby się nad Nim użalać, ale chodzi o to, żeby głęboko spojrzeć właśnie w swoje serce. Co spowodowało, że on się właśnie w takim stanie znajduje. Dlatego też mówi, nie płaczcie nade mną, płaczcie nad swoimi synami. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż stanie się z uschłym? Jest to bardzo ważna nauka. Zresztą te wszystkie wydarzenia, te wszystkie osoby, które są na tej drodze krzyżowej, jest to wszystko w wielkim zamyśle Bożym. Mamy z tego wyciągnąć niesamowitą naukę. Jest to plan Bożego zbawienia. Nie tylko sama śmierć Jezusa, ale wszystkie okoliczności śmierci i zmartwychwstania. To wszystko jest dla nas ważne, istotne. Dlatego my jako chrześcijanie pochylamy się na tym i każdy tak jak potrafi w swoim sercu. Oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie wskazówki ważne, to wszystko co jest. Bierzemy to pod uwagę, ale każdy ma prawo właśnie to rozważać i utożsamiać się z tymi osobami, wyciągać wnioski po to, aby właśnie stawać się lepszym i osiągać właśnie to zbawienie. Amen.
Myślę, że oprócz niewiast jerozolimskich szły także niewiasty, które pochodziły z Betlejem, czy też z Hebronu, albo z okolicznych miejscowości, bo zbliżało się święto Paschy. One szły na święto Paschy i prawdopodobnie dołączyły do tych niewiast, a widząc Jezusa tak zmasakrowanego, tak udręczonego, zaczęły zawodzić i lamentować, jak to było w zwyczaju ówczesnych niewiast. Pan Jezus dochodzi już do końca swojej drogi. Zostanie ukrzyżowany, ale wraz z Nim są ukrzyżowani jeszcze inni.
Z Panem Jezusem ukrzyżowano dwóch przestępców. Co znaczy, że Pan Jezus został zgodnie z proroctwem starotestamentalnym zaliczony do grona przestępców. Więc wypełniło się to proroctwo i najlepszy opis tego wydarzenia, tej sceny daje święty Łukasz w swojej Ewangelii w rozdziale 23. Przeczytam ten fragment. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. Czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł. Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. I dodał. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Taki opis daje nam święty Łukasz. Pewną wiedzę poglądową, niezupełnie potwierdzoną, możemy również zaczerpnąć z apokryficznej Ewangelii według Nikodema, zwanej również aktami Piłata, pochodzącej z IV wieku. Nadto z apokryficznej protoewangelii Jakuba, pochodzącej z V wieku i z apokryficznej Ewangelii Dzieciństwa Arabskiej, tak zwanej, która pochodzi z VI wieku. Z wszystkich tych źródeł, poza Ewangelią, dowiadujemy się, iż jeden z tych łotrów, ten dobry, którego mamy tu na myśli, miał na imię Dyzmas. Tak mówi o nim Ewangelia według Nikodema, czyli akta Piłata. Natomiast arabska Ewangelia Dzieciństwa nadaje mu imię Tytus. Zdaje się, że gdzieś natknąłem się na jeszcze jedno imię tego dobrego łotra. Już go w tej chwili nie pamiętam. To zresztą w tej chwili nie ma już większego znaczenia. No, co jest dla nas istotne, to że wisiało dwóch łotrów, jeden urągał, a drugi się ukorzył, przyznał się do Pana Jezusa i poprosił Go o łaskę. I to no, w sposób zupełnie niezwykły, bo powiedział swojemu kompanowi, powiedział, ty nawet Boga się nie boisz, no to chociaż tę samą karę ponosisz. No to jest nic innego jak wyznanie wiary, dyzmy, w to, że Pan Jezus jest Bogiem. Dalej dyzma uznaje słuszność kary, jaką ponosi. Mówi, my sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. I wyznaje jednocześnie, iż no, ma pełne przekonanie, że Pan Jezus nie uczynił niczego złego, więc że cierpi niewinnie. I no, to rzeczywiście jest piękna postawa. Można się zastanawiać, to zresztą z tych apokryfów wynika, że Dyzma był człowiekiem, który już od dzieciństwa i przez całe swoje życie jakkolwiek popadł, zszedł na drogę przestępstwa, to jednak ten pierwiastek dobra był w nim, odzywał się dość regularnie i on miał takie epizody, takie momenty różnych dobrych zachowań. Ja nie chcę o nich w tej chwili mówić, żeby tutaj nie jakoś za dużo szczegółów nie podawać, jako że są to szczegóły niepewne, bo apokryficzne. Natomiast no, mamy wybór taki, albo rzeczywiście Dyzma już od dzieciństwa był człowiekiem specyficznym, i to sprawiło, że w ten sposób szlachetnie zachował się wisząc na krzyżu, albo też doznał wielkiej przemiany w ostatnich chwilach swojego życia pod wpływem oczywiście łaski Bożej, którą otrzymał. Może być i tak, a niezależnie od tego, rzeczywiście jest to wydarzenie wielkie i dla nas jest ono bardzo pokrzepiające, no bo daje nam to szansę, daje nam to widoki na łaskę Bożą, na nawrócenie nawet na sam koniec naszego życia. Dyzmas dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Więc uznał Pana Jezusa za Boga, uznał Go za Króla i poprosił Go, żeby Pan Jezus spełniał na Niego. I Pan Jezus złożył Mu cudowną obietnicę, zaprawdę powiadam Ci, dziś ze mną będziesz w raju. I słowa te uznaje się za pierwszą kanonizację chrześcijańską, dokonaną przez samego Pana Jezusa. Wierzymy w to, że Dyzma rzeczywiście wszedł razem z Panem Jezusem do raju. W ikonografii zapewne kojarzymy krzyż prawosławny, który ma dwa ramiona. Jedno poprzeczne, to duże, to jest to, na którym wisiał Pan Jezus, a takie niewielkie, dolne, u dołu umieszczane ramię ukośne oznacza właśnie tych dwóch łotrów, przy czym ta część ramienia wzniesiona ku górze oznacza łotra dobrego, czyli dyzmasa, a to skierowane ku dołowi oznacza łotra złego, zwanego w apokryfach gestasem, który został potępiony, czy też sam się praktycznie potępił w chwili, kiedy no, chciał instrumentalnie potraktować bóstwo Pana Jezusa i Jego wszechmoc, aby po prostu wybawić siebie samego, choć powiedział wybaw więc siebie i nas, więc no, chciał wybawić siebie, a przy okazji, ponieważ innej drogi nie było, to i Pana Jezusa chciał wybawić. No więc tak interesowny człowiek, który żadnej skruchy nie przeżył, nie został zbawiony.
Z tymi dwoma łotrami jest związana pewna legenda i tak jak już wspomniałeś, to prawdopodobnie byli bracia według tej legendy. Starszy to był ten Gezmas, a młodszy Dyzmas. I Dyzmas jako mały chłopiec zachorował na trąd. Matka jego za poradą Najświętszej Marii Panny obmyła go wodą, w której kąpany był Jezus. W jednej chwili dziecko opuściło trąd. Cud ten miał miejsce, gdy święta rodzina zatrzymała się w ich gospodzie na granicy Egiptu, kiedy uciekali z Palestyny. I Dyzmas rozpoznał Matkę Bożą pod krzyżem Jezusa i przypomniał sobie, że to za jej przyczyną i Jezusa został uzdrowiony. I być może dlatego poruszyło się jego serce i powiedział, wzruszyła go też modlitwa Jezusa. On modli się za was, a wy mu bluźnicie. Opamiętajcie się, to prorok, to król, to Syn Boży. Panie, jeśli mnie potępisz, słuszny to będzie wyrok, ale jeżeli można, zmiłuj się nade mną. Jezus odpowiedział, doznasz miłosierdzia mego. To oczywiście nie jest udokumentowane ani w Piśmie Świętym, być może w apokryfach, ale jest to po prostu legenda o dobrym dyzmasie.
O tym, Basiu, co ty mówisz, to ja czytałem w objawieniu Katarzyny Emerich.
Tak,
w jednym też jest. Z ksiąg jest to właśnie ten tekst.
Ja wyczytałem nawet, że dyzmas był mlecznym bratem Pana Jezusa, to znaczy, że Najświętsza Panna Maryja własnym mlekiem w pewnym momencie karmiła dyzmasa, kiedy podczas ucieczki do Egiptu się spotkali gdzieś tam w drodze. Także są to bardzo ciekawe te różne zapisy apokryficzne. Niemniej jednak to, co najważniejsze, zostało zapisane w Ewangelii i tego nie możemy z oczu utracić, bo jak napisał święty Jan Ewangelista, że napisać można by wiele ksiąg i świat by ich nie pomieścił, ale to, co ważne dla naszego zbawienia, zostało zapisane, więc ten dialog Pana Jezusa i dyzmy jest dla nas absolutnie kluczowy. Tego się trzymajmy, często do tego wracajmy, czytajmy i tą nadzieją żyjmy. Chociaż dla niektórych niestety też osoba i przykład dyzmy staje się podstawą do życia lekkomyślnego i do czekania na łaskę Bożą na sam koniec. No jest to bardzo lekkomyślne i do tego Pan Jezus nigdy nie namawiał, Kościół nigdy do czegoś takiego nie wzywa i my też tutaj przestrzegamy przed taką lekkomyślną postawą.
Ja zawsze widzę w tym dobrym młodsze tą nadzieję, że dla każdego człowieka jest nadzieja, chociażby też nie czekać. I święty Dobry Łotr ma swoje wspomnienie liturgiczne.
26 marca.
Tak, pozostali nie mają, nie ma w liturgii wspomnienia, a natomiast Dobry Łotr, tak.
Czyli po prostu zawsze warto przyznać się do swojego błędu, zawsze warto okazać skruchę i wtedy możemy liczyć na miłosierdzie Boże.
Amen.
Pan Jezus zostaje ukrzyżowany.
Umieranie Pana Jezusa na krzyżu trwało kilka godzin. W tym czasie pod krzyżem przebywały pewne osoby wymienione przez ewangelistów z imienia, jak również spory tłum i żołnierze rzymscy i faryzeusze i ci wszyscy, którzy doprowadzili do skazania Pana Jezusa. Więc każdy miał tam swoją motywację, swojego przebywania pod krzyżem. Jedni pilnowali, żeby Pan Jezus jak najszybciej umarł, żeby sprawa Jego jak najszybciej się zakończyła. Niektórym być może zależało na tym, żeby jakoś spektakularnie umierał, bo są tacy ludzie, którzy zawsze lubią przychodzić na egzekucję, zobaczyć, jak skazaniec umiera. Jest to bardzo przykre, ale takie typowe dla ludzkości po prostu. Byli też ci, którzy mu współczuli. Na szczęście byli, choć prawdopodobnie byli w mniejszości. Z imienia wymieniono tylko kilka osób i chyba najbardziej szczegółowo opisał to święty Jan w swojej Ewangelii w rozdziale 19. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Później jeszcze go trzeba będzie troszeczkę odkodować, bo w Piśmie Świętym pierwotnie zapisanym nie było znaków interpunkcyjnych, więc one zostały później dodane, a nawet po dodaniu nie jest to zupełnie oczywiste, kto był pod krzyżem Pana Jezusa. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Takie tu mamy zdanie. Za chwilę przejdę jeszcze do kwestii testamentu z krzyża, która zaczyna się już w następnym zdaniu. Natomiast to pierwsze zdanie. Kto stał pod krzyżem? Matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Mamy cztery kobiety. wbrew pozorom, bo tutaj można mieć pewną wątpliwość, cztery kobiety stały pod krzyżem Pana Jezusa. No przede wszystkim Jego Matka Najświętsza Maryja Panna, dalej siostra Matki Jego to bynajmniej nie jest Maria, ani nie jest to żona Kleofasa, tylko ponieważ Ewangelia jest autorstwa świętego Jana, to święty Jan tak pisze o swojej własnej matce, która była krewną Najświętszej Panny Maryi, zwaną tutaj siostrą, bo jak wiadomo w języku hebrajskim nie ma, czy nawet aramejskim nie ma słowa, które by odróżniało siostrę od dalszej krewnej. Zatem oprócz Najświętszej Panny Maryi pod krzyżem stała Salome, która była siostrą lub no, siostrą dalszą, jakąś cioteczną, jakąś, w jakimś stopniu krewną Najświętszej Panny Maryi i była ona matką synów Zebedeusza, słynną matką słynnych synów Zebedeusza, czyli apostołów Jakuba Większego i Jana Ewangelisty. Dalej, Maria, żona Kleofasa, zwanego Alfeuszem, również matka apostołów Jakuba Młodszego, jak również prawdopodobnie Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego. I jako czwarta kobieta, Maria Magdalena, która od czasów papieża Grzegorza Wielkiego utożsamiana była z nawróconą grzesznicą, umywającą nogi Panu Jezusowi i Marią z Betanii, siostrą Marty i Łazarza. My kiedyś już mieliśmy audycję o świętej Marii Magdalenie i już mówiliśmy o tym, że to utożsamienie zostało już, to utożsamianie zostało zaniechane po dokonaniu kolejnych badań tekstów, jak również tradycji Kościoła. Wobec tego o Marii Magdalenie na dzisiaj z pewnością możemy powiedzieć tylko tyle, że Pan Jezus, że chodziła ona z Panem Jezusem i służyła Mu wraz z innymi kobietami tutaj wymienionymi, że Pan Jezus uwolnił ją od siedmiu złych duchów i że była pod krzyżem i że w poranek zmartwychwstania poszła namaścić ciało Chrystusowe i tam jako pierwsza spotkała się ze zmartwychwstałym Panem. Piątą osobą wymienioną z imienia stojącą pod krzyżem, właściwie no nie z imienia, bo święty Jan nigdy o sobie nie pisze, że to ja Jan, tym razem w Ewangelii tak nigdy nie pisał, ale napisał, że był to uczeń, którego Jezus miłował. Także tenże uczeń znalazł się również pod krzyżem. No ciekawy jest skład tych osób. Cztery kobiety, jeden młody, bardzo człowiek, można powiedzieć chłopiec. I najprawdopodobniej wynikało to z tego, że mężczyźni jednak przestraszyli się i się gdzieś poukrywali, bo sytuacja była naprawdę groźna, bo śmierć groziła zapewne nie tylko samemu Panu Jezusowi. To widzieliśmy też w tym na dziedzińcu arcykapłańskim, jak święty Piotr aż się zapierał ze strachu. No to musiało być niebezpiecznie, więc ja tu jestem daleki od tego, żeby jakoś krytykować i potępiać tych ludzi. Raczej skupmy się na tym, że doceńmy to bohaterstwo, przywiązanie, miłość, determinację właśnie tych kobiet. Najświętsza Panna Maryja to rzecz zupełnie oczywista, że matka musiała być przy synu. Salome, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena były tymi, które z Galilei przyszły za Panem Jezusem i cały czas Mu służyły swoją pracą, swoimi środkami materialnymi i widać, że były do Niego bardzo przywiązane i kochały Go. I dlatego pod krzyżem się znalazły. A święty Jan, jako ten młody chłopak, no, widocznie nie interesował tego aparatu przemocy i mógł tam również przebywać. Dzięki temu mamy od niego bardzo, bardzo dobrą, w miarę szczegółową relację. I teraz wracam do tekstu Ewangelii Janowej. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To jest testament Pana Jezusa z krzyża, w którym z jednej strony czyni on Najświętszą Pannę Maryję matką świętego Jana, a świętego Jana jej synem, a poprzez uogólnienie czyni każdego z nas, każdego z wyznawców Pana Jezusa synem Matki Bożej, jak również właśnie Matkę Bożą matką każdego z wyznawców. I uogólnienie to jest dopuszczalne, tak tradycja Kościoła od razu przyjęła, co do tego nie było nigdy żadnych wątpliwości, że Matka Boża jest Matką wszystkich wierzących. I można to potwierdzić takim spostrzeżeniem, że przecież pod krzyżem stała osobiście rodzona matka Jana, Salome. I Jan wobec tego nie był sierotą, który potrzebował matki, a jednak matkę otrzymał. Więc w osobie Jana matkę otrzymali wszyscy wierzący. Ale faktem jest również, że Matka Boża w osobie Jana uzyskała syna, jedynego przecież już po odejściu Pana Jezusa, jedynego syna, który nią się później zajął, opiekował się nią aż do czasu jej odejścia, do czasu jej wniebowzięcia. Była to wielka łaska dana Janowi i myślę też, że przez analogię właśnie każdy z nas, kiedy ma okazję w jakikolwiek sposób, ten duchowy, prawda, a tych duchowych sposobów jest mnóstwo, duchowy sposób stać się synem Matki Bożej i oczywiście korzystać z wszelkich łask, które przez nią przychodzą, ale także bywa, że mamy okazję zaopiekować się Matką Bożą. Na przykład w drugim człowieku, w jakiejś kobiecie, w jakiejś starszej kobiecie, w kobiecie samotnej, cierpiącej. Ten tekst nas do tego wzywa i zapewnia nas, że nie jesteśmy sami, bo mamy Matkę i z jednej strony doznajemy opieki, a z drugiej możemy wypełniać ten obowiązek synowski.
Jezus umiera na krzyżu i wypowiada ostatnie słowa: Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Umierają wszyscy, którzy w tym momencie zostali ukrzyżowani. Tylko że dwóm łotrom żołnierze przetrącają kolana. Natomiast do Jezusa podchodzi żołnierz i przebija jego bok.
Święty Jan w 19 rozdziale swojej Ewangelii tak to opisuje. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostały na krzyżu w szabat, ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem, Żydzi poprosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Ów żołnierz, który przebił serce, bok Chrystusa, jest czczony w Kościele jako święty męczennik. Mamy pozabiblijne źródła, apokryfy i pisma ojców Kościoła, które są zgodne co do tego, że żołnierz ten, który nazywał się wtedy Kasjusz, widząc wypływające z boku Jezusa krew i wodę, przeżył nawrócenie. Następnie ochrzcił się, przyjmując imię Longin i poniósł śmierć męczeńską. Co ciekawe, też według większości źródeł utożsamiany jest również z żołnierzem, z setnikiem, który po śmierci Jezusa powiedział: prawdziwie ten człowiek był Synem Bożym. A także utożsamia się go z przywódcą strażników, którzy pilnowali grobu Pana Jezusa. Nie wiadomo, czy to były trzy różne osoby, czy rzeczywiście Longin był tą osobą, która te trzy funkcje pełniła. W każdym razie jest uznawany przez Kościół za świętego. Jego wspomnienie przypada na 15 marca. Według apokryfów dowódca straży przy grobie Pana Jezusa nie dał się przekupić i wraz z innymi dwoma żołnierzami dołączył do apostołów. Po zesłaniu Ducha Świętego właśnie przyjął chrzest. Po tym udał się do rodzinnej Kapadocji. Zajął się ewangelizacją miejscowych, Nawracając wielu z nich na wiarę w Chrystusa, zakończył życie jako męczennik, według większości źródeł ścięty mieczem z rozkazu Piłata za dezercję ze służby. A nieco inaczej o jego śmierci wypowiada się Martyrologium Rzymskie, gdzie czytamy: dnia 15 marca w Cezarei w Kapadocji męczeństwo świętego Longina, żołnierza, któremu podobnie jak Panu Jezusowi przebito dzidą lewy bok. Początki jego kultu przypadają na IV wiek. W tej chwili w Bazylice świętego Piotra w Rzymie znajduje się grot włóczni, którą został przebity bok Pana Jezusa.
Ale trzeba powiedzieć, że tych włóczni jest kilka, również które przypisywane są świętemu Longinowi. Jedna właśnie wspomniana w Bazylice świętego Piotra, ale jest również taka w Eczmiadzynie, to jest siedziba patriarchy, głowy armeńskiego kościoła apostolskiego, czy ormiańskiego, właśnie w Armenii. Również pokazywana jest taka w skarbcu muzeum, jest pokazywana właśnie ta włócznia umieszczona. Ta jest jako właśnie ta, ale są również i kopie. Na przykład włócznia świętego Maurycego, a znowu jest kopia włóczni świętego w Wiedniu, a znowu jest kopia włóczni świętego Maurycego na Wawelu.
Jeszcze warto tutaj powiedzieć, że to przebicie boku Pana Jezusa było wypełnieniem proroctwa z Księgi Zachariasza, które tak brzmi: na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. Zresztą z kult serca Pana Jezusa właśnie wywodzi się z tego faktu.
Dla mnie ten święty Longin, być może utożsamiany także z tym setnikiem, który mówi, że prawdziwie ten był Synem Bożym, no to przeciwieństwo postawy Piłata, który także znalazł się z obowiązku, jakieś zrządzenie losu, powiedzmy tak czysto po świecku, postawiło go w tym miejscu, miał dopilnować egzekucji, czy przebić bok, czy również dopilnować całości, i wybiera, i pozwala się przekonać, że prawdziwie jest Synem Bożym. Również to jest ważne, te słowa są ważne ze względu na kuszenie Pana Jezusa, kiedy szatan odstąpił aż do czasu, i mamy też w scenie ukrzyżowania ten fragment, kiedy przychodzą i drwią z Jezusa: jeżeli prawdziwie jesteś Synem Bożym, to stąp z krzyża, to zejdź. To jest kolejny raz przychodzi szatan, żeby Jezus jeszcze w ostatni, jeszcze jeden raz spróbować, żeby jeszcze Jezus zaniechał tego, czego pragnie Ojciec, to znaczy zbawienia człowieka. A potem właśnie jest puenta: prawdziwie ten był Synem Bożym. I zresztą Ewangelia świętego Marka jest o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, i całość zmierza ku temu, żeby powiedzieć: to jest właśnie Syn Boży.
Ja sobie teraz przypominam, że gdzieś czytałem o Piłacie, że chyba w Kościele Wschodnim on jest uważany za świętego. Warto by to może jeszcze sprawdzić, ale tak mi się kołacze w głowie, że tak właśnie może być. No to, to też by była pewna ciekawostka. No to by świadczyło o tym, że rzeczywiście wszystkie osoby, które, czy też prawie wszystkie, które miały coś, jakieś spotkanie z Panem Jezusem osobiste, doznały uświęcenia, i wśród nich nawet Piłat. Kto wie, no oczywiście tu się nie da przesądzić, jesteśmy w Kościele Rzymskim, który takiego faktu nie uznaje akurat, i nie musimy go forsować, prawda?
Ale to by też jakoś wskazywało na takie głębokie przekonanie chrześcijan: to spotyka się z Panem Jezusem, nie może przejść obojętnie. Musi się opowiedzieć: jestem, uznaję, że jest prawdziwie Synem Bożym, jest prawdą, tak jak mamy przy Piłacie, jest bliźnim, Jezus jest moim bliźnim, bo muszę powiedzieć, w ogóle mnie to nie interesuje, nie? Jest to tylko zwykły człowiek.
Ja mam w ogóle takie spostrzeżenie, zarówno wobec tego tematu dzisiejszego, tych osób, które dzisiaj omawialiśmy, jak i wobec wszystkich osób, które poznajemy w Ewangelii, z których często mamy ochotę w jakiś sposób, którymi mamy ochotę pogardzić, powiedzieć, że jak mogli być tacy głupi, Dlaczego Szymon się zaparł? Dlaczego ci prosili o miejsce po prawej i lewej stronie? Matka synów Zebedeusza prosiła o takie rzeczy dla swoich synów. I w wielu miejscach właśnie Nowego Testamentu pojawiają się takie osoby, które wydają nam się jakieś dziwne i interesowne, jakieś takie małe, zupełnie nieświęte, prawda? A jednocześnie są osobami świętymi. I jakiś czas temu przyszła mi taka myśl, że przecież te osoby spotkały się z Synem Bożym po raz pierwszy w historii świata. I było to takie nowum, że wszystkie te osoby reagowały w sposób typowy dla tego, co ludzkość znała do tej pory. I wszystkie, można powiedzieć, odbiły się jak od ściany, po prostu, jak to się mówi, trafiły kulą w płot. No ponieważ tak inny był Pan Jezus, tak święty i tak nowy. W związku z tym ja im trochę współczuję, że no spotkały się z takim, jak to dobrze nazwać, bo to nie jest odrzucenie ze strony Pana Jezusa, tylko z taką odprawą często, prawda, że no popatrz, chciałeś tak, a to zupełnie nie o to chodzi. No ale właśnie, dla nich to było coś zupełnie nowego. Dla nas to już nie jest coś zupełnie nowego, bo Kościół ma 2000 lat i my już mamy znacznie więcej danych i znacznie więcej doświadczenia.
Chociaż nie zawsze wybieramy, tak?
I to jest właśnie, i tym bardziej powinniśmy się sobie przeglądać i zawstydzać i bić się w pierś właśnie przed Panem Bogiem, że my mając tyle wiedzy i tyle różnych darów, wciąż potrafimy się zachowywać tak nieroztropnie jak oni wtedy.
Chociaż mamy spotkanie z Jezusem, bo już spotkaliśmy Go nieraz i w kartach Ewangelii, podczas każdej mszy świętej, to jednak wszyscy ci ludzie, którzy towarzyszyli Jezusowi, byli ludźmi świętymi i nieświętymi i żyli ponad 2000 lat temu. Ale tak naprawdę to ta audycja jest o ludziach współczesnych. To jest o nas. My jesteśmy tymi ludźmi. Wydajemy sądy jak Piłat. Potrafimy współczuć jak święta Weronika. Kochamy nasze dzieci, mężów, żony, synów, tak jak matka kocha. Nawracamy się tak jak żołnierze. Żyjemy w grzechu, ale później pod wpływem jakiegoś zdarzenia, czy też słowa, które wypowiadam, kapłan, czy też druga osoba, nawracamy się. Jesteśmy właśnie nimi. To my często mamy w sobie te cechy i świętości, i nieświętości. Ważne jest, wydaje mi się, i taką puentą, to żeby zastanowić się, jakie cechy mamy w sobie, co z serca, co jest w naszym sercu, jaką drogą idziemy, czy zawsze wybieramy Jezusa, co jest dla nas ważne, jakie wartości wyznajemy i komu i czemu jesteśmy wierni. Myślę, że warto zadać sobie to pytanie. Jeszcze może jedno. Z kim najbardziej utożsamiasz się? Z którą z tych postaci, która szła razem z Jezusem?
Może nie to, że się utożsamiam, ale najbardziej wzrok jest skierowany na Maryję. Mimo, że w tej audycji o niej było najmniej powiedziane. Dziwne, ale ona taka zawsze była i w Ewangelii też o niej mamy bardzo mało powiedziane, napisane. Maryja najpokorniejsza służebnica Pana, najpokorniejsze stworzenie. Pokorniejszy od niej był tylko Jezus. I to jest dla mnie taki wzór. Wojtek powiedział, mamy tyle wiedzy, tyle wiadomości na temat tych wszystkich okoliczności śmierci Pana Jezusa, samego Pana Jezusa. I nie zawsze prowadzi nas to do nawrócenia. Czerpmy przykład, ja pragnąłbym czerpać przykład z Maryi. Niekonieczna jest wiedza. Potrzebny jest czas, serce, dobra wola, zatrzymanie się, zastanowienie się. Tak jak Maryja. No jeszcze, ja bym jeszcze tutaj dodał, żeby rozważać drogę krzyżową, pomocny jest też różaniec. Ta modlitwa, Ona wszystko w sobie zawiera. Też i drogę krzyżową. Także to tyle z mojej strony.
Moją uwagę też zwróciło to, że mało mówiliśmy o Najświętszej Pannie Maryi. Też się zastanawiałem w pewnym momencie, czy ta audycja nie będzie w jakiś sposób ułomna, okulawiona z tego powodu. Ale Krzyś właśnie dał wyjaśnienie, że to sam Duch chyba tak nas prowadzi, że Najświętsza Panna Maryja zawsze pozostaje w ukryciu, choć obok Pana Jezusa właśnie ona była kluczową postacią całego tego dramatu. I być może dzieje się tak dlatego, że może potrzebna jest audycja właśnie jej specjalnie poświęcona, jej konkretnie udziałowi w tej drodze krzyżowej i w męce pańskiej. Natomiast mnie jakoś najbardziej bliska jest Maria Magdalena, czyli ta, o której się mówi, że najbardziej kochała Pana Jezusa i że trwała przy Nim do końca. Bo dla mnie w ogóle najpiękniejszym fragmentem Ewangelii jest to jej spotkanie w ogrodzie po zmartwychwstaniu. I gdziekolwiek się Maria Magdalena pojawia, to ja widzę od razu tą scenę zmartwychwstania, ten wylew, wypływ wielkiej miłości, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, bo Pan Jezus przecież też ją umiłował i jej pierwszy dał się ujrzeć po zmartwychwstaniu.
Kiedyś do mnie bardzo przemawiał Szymon z Cyreny, natomiast im dłużej żyję, to coraz tak bardziej moją uwagę duchową zaprząta Dobry Łotr. To miłosierdzie, wiara Jego i miłosierdzie Pana Boga, który jest ponad wszystko, który może wszystko uczynić.
No, im dłużej żyjemy, tym bardziej się przekonujemy, że ciężko jest żyć pięknie i po Bożemu i ta nadzieja związana z Dobrym Łotrem w nas wzrasta, żeby chociaż na koniec, żeby nie przegrać, żeby
Pan
wygrać.
Jezus wejrzał,
żeby skorzystać z łaski Bożej.
Do mnie też przemawia postać Szymona z Cyreny, również dlatego, że tak jak widzę w swoim życiu, że wiele sytuacji właściwie jest tak trochę wymuszonych przez, nie wiem, rzeczywistość, wiele zadań, które podejmuję. Nie jest tak, że podejmuję je z jakimś wielkim entuzjazmem, ale później się okazuje, że to jest dla mnie błogosławieństwo. Natomiast również postać świętego Longina jest mi bliska. Też z tego powodu, że moja mama świętej pamięci miała na imię Longina. Ta postać świętego Longina jest o tyle ciekawa, że tam jest takich parę elementów właściwie charakterystycznych dla nawrócenia naszego. Pierwsze to jest wyznanie wiary pod krzyżem, potem świadectwo, umocnienie przy zmartwychwstaniu, czyli bycie, doświadczenie zmartwychwstałego Jezusa. Także myślę, że to jest ciekawa postać.
Ja myślę, że nawet gdyby się trzymać tylko tego zapisu w Ewangelii, że żołnierz przebił bok Pana Jezusa, prawda? No to już samo to jest dla mnie o tyle istotne, że przecież ile razy poprzez właśnie grzechy moje ja zabijałem i dobijałem i można powiedzieć właśnie już martwego przebijałem tą włócznią. I to nawrócenie żołnierza jest właśnie dla mnie też daje mi wielką nadzieję, że ja mogę tak jak on, że nawet w tym momencie już ostatecznym, kiedy Pan Jezus już nawet nie żyje, to ja jeszcze mogę otrzymać łaskę Bożą.
Każdy z nas się odnajduje na drodze krzyżowej. Może po to tyle postaci, żeby każdy w różnych sytuacjach życia, okresach albo z jego przeżyciami, charakterem, rodziną, także mógł tutaj znaleźć swoje miejsce.
Na mnie bardzo duże wrażenie właśnie wywarła święta Weronika, dlatego, że w dzisiejszym świecie jesteśmy zabiegani i jakby nie zwracamy uwagi na drugiego człowieka. Jest to takie bardzo powierzchowne patrzenie na drugiego człowieka, więc myślę, że to mi bardzo i ta jej odwaga i właśnie to, że potrafiła zobaczyć drugiego człowieka cierpiącego. A druga postać to właśnie Dobry Łotr. To, że potrafił przyznać się do swojego grzechu, że okazał skruchę i że w swojej dobroci Pan Bóg, Pan Jezus jest miłosierny i potrafi, daje nam nadzieję na życie wieczne w niebie.
Ja sobie teraz coś przypomniałem, że nasza diakonia muzyczna Biedak Zawołał ma też drugą nazwę, stosowaną bardzo rzadko, nieoficjalną, ale ta nazwa to Dyzma właśnie, czy też Dyzmas. No właśnie dlatego zapewne, że tak się chyba czujemy wszyscy, jak ci łotrowie, którzy na koniec próbują się załapać na to szczęście życia z Panem.
Ja bym chciał jeszcze raz zachęcić do odkrywania roli Maryi w życiu Jezusa, w planie odkupienia. Nie zostało tu poruszone w tej audycji wiele wątków odnośnie Maryi, a jak planowałem poruszyć chociażby jeden taki bardzo istotny, mianowicie, ja tylko o nim wspomnę, bo to jest temat na całą audycję. Chodzi o to, że niektórzy nazywają Maryję, nawet my w potocznym takim wierzeniu, w potocznej mowie mówimy, że Maryja jest współodkupicielką. Swego czasu kilku kardynałów i biskupów nawet wystosowało list do papieża Franciszka, żeby nadać nowy dogmat, piąty dogmat Maryi o tym, że jest współodkupicielką. Ale jest to taki temat jak na razie jak na wyrost.
Może, tak, na dyskusyjny. Tak, może zasygnalizujemy go, może będziemy...
Taki jest, tak jest.
Dochodzimy już do końca naszej audycji. Dziękuję wszystkim za udział. I myślę, że to, co zostało powiedziane, niesie ze sobą wielką wartość. Mówi też o nas samych. A ja chciałabym przytoczyć tylko jedno zdanie, które często sobie teraz powtarzam. Jest to zdanie dominikanina ojca Szustaka, który w Wiedniu był i głosił rekolekcje. Kochaj siebie, kochaj drugiego człowieka, ale nade wszystko kochaj Pana Boga. A słowa świętego Jana Pawła II, sum sum corda, czyli w górę serca, nie poddawajmy się, zawsze idźmy drogą Jezusa i Matki Bożej. A dojdziemy, choć ta droga czasami nasza jest bardzo kręta, to jednak dojdziemy do zbawienia. I oby się tak stało. A teraz na samo zakończenie to jak zwykle posłuchamy pieśni. Przywilej pozdrowienia wszystkich naszych słuchaczy. Kto pierwszy chce pozdrowić kogoś bliskiego, czy też kogokolwiek, kogo ma ochotę?
Krzysiek, pozdrawiam wszystkich Biedeńczyków i tych, którzy słuchają tej audycji. Szczęść Boże!
tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy Pan Bóg ich kocha. Na pewno jesteście kochani i jest dla Was nadzieja.
Pozdrawiam wszystkich, którzy idą teraz swoją drogą krzyżową, by spotkali na swojej drodze ludzi, którzy im pomogą, a nade wszystko łaskę Pana.
A pozdrawiam wszystkich słuchających, czy to w Wiedniu, czy w Austrii, czy w Polsce, czy gdziekolwiek na całym świecie, dokądkolwiek ten sygnał radiowo-internetowy dotrze. Serdeczne pozdrowienia w Panu. Wojtek.
Pozdrawiam wszystkich, którzy szukają swojej drogi, żeby odkryli Pana Jezusa w swoim życiu. I wszystkich tych, którzy nas słuchają. Hania.
Dołączam się do wszystkich tych pozdrowień i serdecznie wszystkich jeszcze raz pozdrawiam z Panem Bogiem, a teraz poproszę jeszcze Ojca Mariusza o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Do widzenia Państwu z Panem Bogiem.
Do usłyszenia.
Alleluja i do przodu.